Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 9 ofiar śmiertelnych, 27 rannych, w tym 10 ciężko, to bilans wczorajszej strzelaniny w Monachium, jaki podała bawarska policja. Wśród ofiar śmiertelnych jest 5 nastolatków. Sprawcą był 18-letni mężczyzna z niemiecko-irańskim obywatelstwem. Po ataku popełnił samobójstwo. Szef policji w Monachium poinformował, że przeszukanie mieszkania sprawcy nie dostarczyło przesłanek wskazujących na kontakty z tzw. państwem islamskim. 18-latek interesował się natomiast atakami szaleńców, między innymi zamachem przeprowadzonym przez Andersa Breivika. Niemiecka policja skłania się ku tezie, że strzelanina była dziełem szaleńca. Granicą dla terroryzmu jest dziś nasza zachodnia granica. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry są wzorem dla Zachodu, powiedział dr Łukasz Kister. Ekspert do spraw bezpieczeństwa podkreśla, że zachodnia Europa jest sama sobie winna.
Zniszczono system stabilności politycznej, zniszczono system stabilności ekonomicznej, zniszczono system bezpieczeństwa w Europie, otworzono granice, a więc złamano wszystkie podstawowe filary Unii Europejskiej. To, czego ta Unia chciała przez lata bronić, więc dzisiaj nie powinno nas dziwić, że dzieją się tam takie dantejskie sceny. Nie możemy ich popierać, nie możemy przechodzić obok nich obojętnie, ale z drugiej strony nie powinny one nas jakoś dzisiaj już bardzo dziwić.
Ekspert spodziewa się kolejnych ataków. Wyjeżdżając do Belgii, Francji, Niemiec, radzi, aby zwracać uwagę na sytuacje, które wywołują w nas niepokój. Jednocześnie zaleca unikania dużych skupisk ludzi. Tymczasem do Niemiec spływają kondolencje z całego świata. Premier Beata Szydło przekazała kondolencje kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Jesteśmy z Niemcami w tych trudnych chwilach, napisała szefowa polskiego rządu w depeszy kondolencyjnej do kanclerz Niemiec. Zdecydowanie potępiamy przemoc wymierzoną w niewinnych ludzi, podkreśliła prezes Rady Ministrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by między innymi z budynków komend policji zniknęły tablice upamiętniające funkcjonariuszy SB i milicjantów, a chodzi o symbole, tablice, obeliski i pomniki znajdujące się zarówno na budynkach lub na terenach policji, jak i należących do innych podmiotów. Na tych terenach należących do służb mundurowych jest co najmniej 36 takich symboli, z czego 18 tablic, jeden pomnik i jeden obelisk kwalifikują się do usunięcia. W przypadku innych podmiotów chodzi o 41 symboli. Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, liczy, że resort konsekwentnie będzie podejmował działania w celu dekomunizacji przestrzeni publicznej.
Skoro została już przyjęta ustawa nakazująca zmiany patronów ulic, placów i innych instytucji publicznych, to również i te instytucje, tak jak właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na których budynkach jeszcze są tablice upamiętniające tych, którzy mordowali, katowali, torturowali polskich bohaterów, powinny być z tych budynków usunięte. Mam nadzieję, że będzie to konsekwentny proces prowadzony na polecenie ministra spraw wewnętrznych we wszystkich komendach, które znajdują się w tych budynkach, na jakich takie tablice funkcjonują.
W Bornym Sulinowie ma być skansen pomników Armii Czerwonej, komunizmu i PRL-u. Skansen miałby powstać w 2017 roku. W najbliższych tygodniach mamy poznać opinię zespołów w sprawie legalności sprzedaży spółki PKP Energetyka. Prace ekspertów są na ukończeniu, powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Koalicja PO-PSL zgodziła się na sprzedaż 100% akcji PKP Energetyka zagranicznemu funduszowi. Transakcja opiewała na blisko 1,5 miliarda złotych. Prywatyzacji PKP Energetyka sprzeciwiali się posłowie PiS-u, wskazując, że spółka jest właścicielem linii kolejowych o znaczeniu państwowym. W ich ocenie sprzedaż PKP Energetyka podmiotom prywatnym jest nieważna z mocy prawa. Czesław Warsewicz, wydawca portalu Na Kolei.pl, przyznaje, że sprzedaż infrastruktury krytycznej narusza bezpieczeństwo przewozów i bezpieczeństwo narodowe.
Stacje energetyczne, które były sprzedane w ramach sprzedaży PKP Energetyka, bo to nie było tylko sprzedanie dystrybutora sprzedaży energii, powodowało, że tu w tym zakresie był monopol na dostawę energii i brak współpracy z energetyką, czy też zablokowanie z różnych przyczyn dostawy energii poprzez PKP Energetykę naruszyłoby właśnie to bezpieczeństwo przewozów i bezpieczeństwo w ogóle narodowe, no bo można zablokować przewozy. Także z tego punktu widzenia sprzedaż infrastruktury koniecznej do przewozu jest niedopuszczalna.
PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK. Zajmuje się także modernizacją urządzeń trakcji kolejowej. Rolnicy obawiają się niekontrolowanego napływu na polski rynek zboża z Ukrainy. Jeśli służby państwa będą tolerować import, producenci zbóż są gotowi zorganizować protesty w różnych miejscach kraju. O sprawie napisał nasz dziennik. O kontrolowanie importu zboża z Ukrainy apeluje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Ukraina ma zezwolenie Komisji Europejskiej na bezcłowy eksport do Unii Europejskiej 1 600 000 ton zbóż. Ze względu na koszty transportu ziarno to miałoby być kierowane głównie do Polski. Zdaniem Zbigniewa Obrockiego, wiceprzewodniczącego Rolniczej Solidarności, przyzwolenie na przywóz ogromnej ilości ziarna z Ukrainy grozi rozchwianiem polskiego rynku.
W tym momencie, kiedy to zboże z Ukrainy zacznie napływać na nasz rynek i ono będzie o parę groszy tańsze, a może taka być sytuacja, rolnicy się słusznie obawiają, że może być tańsze, to te punkty skupowe po prostu przestaną kupować zboże od polskich rolników, a zaczną sprowadzać tamto zboże z Ukrainy, które będzie o ileś tam groszy czy złoty tańsze, tak? I w tym momencie ci rolnicy, nie mając żadnej hodowli, zostaną z tym zbożem, nie wiem, na polu. Większość rolników nie ma magazynów, nie może tego przechować. Jest zdana na łaskę losu. Jeżeli punkty skupowe odmówią skupu, to po prostu to zboże albo zostanie na polu, albo, nie wiem, zostanie dzikom do lasu wywiezione.
Organizacje rolnicze ostrzegają, że jeśli import ziarna z Ukrainy spowoduje kłopoty polskich producentów zbóż, to wtedy może dojść do akcji protestacyjnych. Apel prezesa Trybunału Konstytucyjnego do prezydenta w sprawie nowej ustawy o Trybunale ma charakter polityczny, uważa wiceminister kultury Jarosław Sellin. Andrzej Rzepliński zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o weto lub o zaskarżenie ustawy, która ma zażegnać konflikt wokół Trybunału. Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy, tym samym trafi ona teraz do podpisu prezydenta. A według Rzeplińskiego prace nad nową ustawą nie odpowiadały standardom prawa, a Sejm wprowadził do niej zapisy niekonstytucyjne i sprzeczne z opinią Komisji Weneckiej. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zwraca uwagę, że prezes Trybunału zachowuje się jak polityk.
Jest oczywiście kolejnym dowodem, że Andrzej Rzepliński stał się politykiem, a nie prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który powinien po prostu spokojnie rozpatrywać konstytucyjność bądź nie zapisów ustawy, które Sejm i Senat uchwaliły. A tymczasem zanim to zrobił, zanim tę ustawę ocenił, zanim jakieś kolegium zwołał, żeby tę ustawę ocenić, to już apeluje do prezydenta, żeby nie podpisywał tej ustawy. To jest oczywiście akt polityczny bardziej niż właściwość działania sędziego.
Od wielu miesięcy trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, który nie wyznaczył terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. 9 marca 12-osobowy skład Trybunału orzekł, że cała nowela narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok, bo Trybunał Konstytucyjny nie zastosował przepisów tej nowelizacji i dlatego nie został opublikowany. Niepublikowane są też kolejne wyroki wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Już w środę do Polski przybędzie Ojciec Święty Franciszek, który weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. Na lotnisku imienia Jana Pawła II w Krakowie w Balicach papieża powita prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda z pierwszą damą. To będzie trzecie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Ojcem Świętym Franciszkiem, powiedziała na antenie Radia Maryja minister Małgorzata Sadurska, szefowa Kancelarii Prezydenta.
Jako prezydent Rzeczypospolitej przywita głowę Kościoła, przywita Ojca Świętego i będzie uczestniczył razem z Ojcem Świętym w wielu punktach wizyty Ojca Świętego w Polsce. Począwszy od powitania na krakowskich Balicach, a potem odbędzie się spotkanie na Wawelu, spotkanie z Ojcem Świętym. To jest, będzie miało taki aspekt państwowy. Wtedy odegrane hymny, przywitanie Ojca Świętego, wystąpienia zarówno Pana Prezydenta, jak i Ojca Świętego, ale również rozmowa w cztery oczy pomiędzy Ojcem Świętym a Panem Prezydentem.
W czwartek na Jasnej Górze prezydent Andrzej Duda weźmie udział we mszy świętej dziękczynnej za 1050 lat chrztu Polski. Eucharystii będzie przewodniczył Ojciec Święty. Minister Małgorzata Sadurska zapewniła, że Polska jest dobrze przygotowana na Światowe Dni Młodzieży. Polska już raz gościła młodzież z całego świata w 1991 roku w Częstochowie. Ojciec Święty Franciszek będzie przebywał w Polsce od 27 do 31 lipca. Kabulu w samobójczym zamachu bombowym na szyicką mniejszość Hazarów zginęło co najmniej 80 osób, a ponad 200 zostało rannych, poinformował resort zdrowia Afganistanu. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. Wcześniej afgańscy talibowie zaprzeczali, jakoby mieli cokolwiek wspólnego z zamachem, a do zamachu doszło, kiedy kilka tysięcy osób demonstrowało, domagając się zmiany trasy planowanej linii energetycznej między Turkmenistanem a Kabulem. Hazarowie to lud pochodzenia mongolskiego, są szyitami. Ta mniejszość stanowi według różnych źródeł od 9 do 15% 30-milionowej populacji Afganistanu i uważana jest za najbiedniejszą grupę etniczną w kraju. Hazarowie regularnie skarżą się na dyskryminację. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.